Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezydencie, zwracam się do Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego Prezydenta Rzeczpospolitej. Panie Prezydencie, no sytuacja na granicy jeszcze jest daleka od rozwiązania, od zakończenia, natomiast wygląda na to, i to jest bardzo gorzka konstatacja, że na razie wygrywa Aleksander Łukaszenka.
Pan, ja bym jego sukces określił jako takie chwilowe bardzo, dlatego że strategicznie myślę, on wielkich szans nie ma. Przed chwilą słyszeliście Państwo, że Amerykanie z Rosjanami chcą pracować na rzecz odejścia Łukaszenki. Myślę, że to nie jest taki nierealistyczny scenariusz. Łukaszenko nie ma partnerów ani zwolenników w świecie zachodnim, a Putin ma go dość. Putin czeka na moment, w którym Łukaszenko podpisze wszystkie niezbędne dokumenty, które będą zacieśniały integrację białorusko-rosyjską, i szuka człowieka, który mógłby go zastąpić. Więc on jest po trzasku. A to, że z nim rozpoczęto rozmowy, no to słusznie, że rozpoczęto, no bo trzeba ten kryzys graniczny jakoś rozwiązać.
Pan uważa, że słusznie Svetlana Tichanowska i białoruscy opozycjoniści mówią co innego. Svetlana Tichanowska mówi, że nie powinniśmy rozmawiać z dyktatorem, który niszczy ludzką godność, zagraża prawu międzynarodowemu, przetrzymuje 9 milionów Białorusinów jako zakładników.
Ale ja ją rozumiem. Ona, będąc liderem opozycji, ma absolutnie prawo do takiego sądu. Natomiast chcę panu powiedzieć, pan zna historię, że największe osiągnięcia i przełomy historyczne, nie mówiąc o wojnach, były wtedy, gdy rozpoczynały się rozmowy z tymi właśnie dyktatorami czy terrorystami.
No, tylko tam nie ma szansy na okrągły stół ani taką sytuację, jak była w południowej Afryce, bo Łukaszenka nie chce z nikim negocjować.
Ja bym tego całkowicie nie wykluczał. Łukaszenko, szukając ostatniej szansy, może też pójść na jakiś rodzaj okrągłego stołu. Nawet coś takiego w momencie kryzysu zaproponował, co prawda w bardzo dziwnym miejscu, bo zdaje się w areszcie czy w więzieniu, ale spotkał się liderami opozycji. Więc wie pan, ja bronię
trudno
w tej chwili polityki, bronię polityki Unii Europejskiej, którą realizuje kanclerz Merkel, dlatego że trzeba rozmawiać po to, żeby załatwić ten problem, żeby po pierwsze nie eskalować, a po drugie, żeby tych uchodźców, imigrantów wysłać do kraju.
Panie Prezydencie, na razie
pierwszy samolot do Iraku poleciał z Mińska, tak, to jest dobry znak.
Tak, na razie to wygląda tak, że Łukaszenka zyskuje to, że Unia już mówi, no dobrze, to może zniesiemy sankcje na Belawie, te najbardziej dotkliwe sankcje na białoruskie linie lotnicze, i jeszcze w dodatku podsypie mu trochę pieniędzy, daje mu 700 000 euro na pomoc dla migrantów. Dla migrantów, którzy sami zapłacili ciężkie pieniądze, żeby się tu dostać, a jeszcze teraz Łukaszenko dostaje pieniądze.
Ale wie pan, ale na szali jest również ta kwestia humanitarna. No tym ludziom trzeba pomóc. No, nie wyobraża pan sobie,
żeby... Ja nie wierzę w to, że Łukaszenka im pomoże w czymkolwiek.
Pomoże. Nie, pomoże. Jako minimum, moim zdaniem, można wymusić na nim to, żeby na okres zimy przejął tych wszystkich imigrantów do jakichś obozów, gdzie będzie zapewnione ciepło, wyżywienie i opieka medyczna.
A nie, nie niepokoi pana to, że to są rozmowy, które prowadzi kanclerz Merkel ponad głowami wszystkich, to znaczy nie tylko nas, Polaków, ale ponad głowami Litwinów, ponad głowami Łotyszy, ponad głowami całej reszty Unii Europejskiej.
Merkelowa by nie podjęła tych rozmów, gdyby na Radzie Europejskiej, gdzie są przywódcy rządów czy państw, po prostu nie szukano rozwiązania i pewno tam zapytano, no a kto może z Łukaszenką porozmawiać. I okazało się, że tych osób, które mogłyby z Łukaszenką porozmawiać, jest bardzo niewiele. Merkel ma tę przewagę nad innymi liderami europejskimi, że ona może rozmawiać i z Putinem, i z Łukaszenką. Poza tym można jej w tych sprawach ufać, bo ona nie wahała się wprowadzić sankcji wbrew swojej opinii publicznej i wbrew biznesowi.
Myśli pan, że można Niemcom w tej sprawie ufać? Niemcom, którzy w sprawie Ukrainy, robią Nord Stream 2 z...
To jest, ja myślę, że nawet ten Nord Stream 2 jest dzisiaj argumentem na to, żeby w stosunku do Putina zachowywać się ostro. Poza tym przypominam, kiedy nikt nie wierzył w sankcje, wspólne sankcje europejskie po napaści rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku, a Merkel miała tu kolosalny opór tego właśnie biznesu niemieckiego, ona to zrobiła i trzyma te sankcje już 7 lat, więc wie pan, ja bym jej tutaj nie odbierał wiarygodności. Natomiast nie zgadzam się z nieprawdziwą tezą, że ona to robi ponad głowami, dlatego że ona to robi w imieniu Unii Europejskiej.
No, zarówno polski prezydent, jak i polski premier mówią jednoznacznie, że Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte ponad naszymi
głowami.
Dlatego
są konsultacje, dlatego były telefony Merkel do premiera Morawieckiego, dlatego są rozmowy Macrona z prezydentem Dudą. To nie są idioci, wie pan. To ci przywódcy zachodni, oni wiedzą, jak się robi politykę i dyplomację w odróżnieniu od naszych liderów. To jest pewna istotna kwestia.
No tak, na razie widać, że potrafią się dogadać z Rosjanami zawsze i za każdą
cenę. Ale to jest nieprawda. No, gdyby się dogadali, nie mielibyśmy sankcji. Gdybyśmy się dogadali, mielibyśmy naprawdę sytuację nieporównanie gorszą. Wie pan, Unia Europejska wbrew oczekiwaniom w sprawach rosyjskich zachowała dużą jedność i pozycja tutaj zarówno rosyjska, jak i francuska jest pozycją moim zdaniem dla nas korzystną. Natomiast
chciałby pan,
Panie prezydencie,
przekonać do swoich słów również na przykład białoruskich opozycjonistów. Ja wczoraj usłyszałem od Alesia Zarembiuka tutaj w studiu, że po prostu Łukaszenka wygrał. On wczoraj otwierał szampana. Dotychczas musiał uwalniać więźniów politycznych, żeby doprowadzić do czegoś, a teraz po prostu podeśle Unii Europejskiej kolejnych migrantów. Tak mówi Zarembiuk, że Unia nauczyła Łukaszenkę, jak skutecznie wywierać na nią presję.
W tym momencie tak to można oceniać. Natomiast moim zdaniem gra jest jednak poważniejsza. Jeżeli uda się nie zwiększyć, bo jeżeli będzie konflikt na granicy, jeżeli wszystkie te zabiegi dyplomatyczne nie przyniosą skutku, to oczywiście opozycja białoruska znajdzie się w wielkim kłopocie, ponieważ główny temat kontaktu z Białorusią to będą imigranci. Opozycji nikt nie będzie wspominał. Jeżeli dzięki tym zabiegom, które dzisiaj trwają, także pieniądzom, które tam pójdą, uda się zamknąć temat uchodźców, temat opozycji wraca ponownie na wokandę. Staje się znowu kwestią ważną. Łukaszenki mają dość i Zachód, i Rosja. Jest tylko kwestia, żeby opozycja białoruska była przygotowana do tego momentu, kiedy przyjdzie walczyć o rzeczywiście wolny
wybór. Ale jak nie będzie Łukaszenki, to tak naprawdę pan rysuje taki scenariusz, że Putin najpierw zaciśni relacje, związki, wszystkie możliwe związki między Białorusią a Rosją, a później się pozbędzie Łukaszenki. No to de facto będzie państwo półsuwerenne wtedy.
Takie ryzyko jest i z tego opozycja białoruska musi zdawać sobie sprawę. Dlatego,
że Białoruś utraci resztkę niepodległości.
No resztka jak resztka, ale znaczącą część i więcej. Wie pan, moim zdaniem dla nas na przykład z polskiego punktu widzenia scenariuszem, który byłby najgorszy, gdyby ten problem graniczny trwał, jest na przykład prośba Łukaszenki o wprowadzenie wojsk rosyjskich na granicę polsko-białoruską. Co w wyniku tych umów, które oni mają, jest możliwe. To nie jest nielegalne. No i wtedy mamy zupełnie inną sytuację, trudniejszą niepoważną.
Taką, że graniczymy z Rosją w dwóch miejscach.
De facto mamy granicę i w Kaliningradzie, w obozie kaliningradzkim i tutaj. Więc nie wiem, ja bym dzisiaj naprawdę przyklasnął tym wysiłkom dyplomatycznym. Cieszę się, że za późno oczywiście, ale odbyły się rozmowy prezydenta Dudy z Macronem, że uważam, że to trzeba było robić dużo wcześniej, od samego początku i umiędzynarodowiać ten konflikt i rozmawiać i przekonywać. Nie sądzę, że byłoby czymś celowym, aby odbyły się rozmowy naszych liderów także z administracją Bidena, nie tylko na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ale wyżej, prezydenta, wiceprezydenta. Po prostu trzeba w tej chwili wykorzystać wszystkie mechanizmy, żeby po pierwsze nie eskalować, rozwiązać jak się da ten problem, choć moim zdaniem to rozwiązanie to jest przede wszystkim trzymanie w obozach uchodźców na terenie Białorusi w okresie zimowym tych ludzi, żeby nie doprowadzić do katastrofy humanitarnej, uruchomić te wyloty tych, co się już zaczęło dziać, no i oczywiście później już politycznie zastanawiać się, jak działać na Białorusi, żeby ten żeby opozycja mogła tam przede wszystkim wyjść z więzienia.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg mojej rozmowy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, a słuchaczom życzymy miłego, bezpiecznego weekendu.
Tak jest, dołączam się do życzeń.
No dobrze, to zanim będziemy celebrować nadchodzący weekend, niech pan powie, bo pan mówi tak, trzeba przekonać Łukaszenkę, żeby zajął się tymi uchodźcami, żeby tymi migrantami, żeby ich odesłał, tych, którzy chcą, albo reszcie zapewnił jakieś humanitarne warunki. Jak pana zdaniem można rozwiązać konflikt na polsko-białoruskiej granicy? To znaczy, nasza możliwość wpływania na Łukaszenkę jest, powiedziałbym, bardzo niewielka.
Nasza jest żadna, żadna niewielka. No, my utraciliśmy wszelkie, że tak powiem, możliwości oddziaływania bezpośredniego. My musimy oddziaływać poprzez struktury Unii Europejskiej, NATO, poprzez naszych różnych partnerów. Zresztą tak samo utracili tą pozycję Litwini ze względu na taką demonstracyjną, ale szczególnie Litwini ze względu na demonstracyjną pomoc, którą udzielają opozycji. No to jest cena, którą się płaci. To jest
tak, oczywiste. Ale właściwie sytuacja jest taka, jeśli my nie pomożemy białoruskiej opozycji, no to...
Nie, to jasne, ale nie, to ja uważam, czy nastąpił taki podział obowiązków, który ja traktuję jako zrozumiały i trzeba to...
Znaczy taki, że Polska
i Litwa zajmują się bardziej pomocą dla opozycji, dla ludzi, którzy chcą wyjechać, stwarzają warunki dla uzyskania tutaj azylu czy pracy i tak dalej. Natomiast Unia Europejska poprzez tych, którzy mogą to robić, stara się wpływać politycznie na Łukaszenkę i na Łukaszenkę przez Putina, bo wszyscy dobrze wiemy, że osobą, która może, że tak powiem, zrobić dużo więcej na Białorusi, z Białorusią i z Łukaszenką jest Putin niż Merkel czy Macron.
Tak, to jest, tak, no, trzeba się zwrócić do jednego dyktatora, żeby pomógł nam w walce z drugim?
Wie pan, z tymi, ależ tak, no niestety, no wie pan, nie byłoby postępu w rozmowach izraelsko-palestyńskich, gdyby Izraelczycy nie zdecydowali się podjąć rozmów z Arafatem, który był przecież terrorystą.
Uznawany za terrorystę.
No nie był uznawany, no był terrorystą, przecież organizował grupy terrorystyczne, atakował i tak dalej. Później dostał nagrodę Nobla. Nie byłoby w Polsce okrągłego stołu, gdyby Solidarność nie siadła do stołu z ludźmi.
Z
no nie, ale z ludźmi człowieka, czy z człowiekiem, który organizował stan wojenny. No, Kiszczak organizował ten stan wojenny i tak dalej, i tak dalej. Wielkie przełomy. Nie zdarzyłoby się to w południowej Afryce, się zdarzyło, gdyby Mandela po 20 paru latach więzienia nie zdecydował się rozmawiać z ludźmi, którzy apartheid wprowadzali. Zresztą tak na marginesie de Klerk zmarł parę
tak,
dni temu.
Tak.
To jest też bardzo znacząca postać. Więc przełomy dokonują się zazwyczaj na drodze wojny, czego nikomu nie życzymy, albo takich właśnie nieortodoksyjnych działań, jak rozpoczęcie rozmów z największym wrogiem, z dyktatorem, z człowiekiem, którego nie lubimy, nienawidzimy, nie szanujemy.
Możemy rozmawiać o sytuacji na granicy, o tym, że mur jest potrzebny i tak dalej, tylko że to są rzeczy, powiedziałbym, no, bieżące. Natomiast to, co mnie najbardziej zaciekawiło w tym, co pan, o czym pan mówił, to jak ta sytuacja może się rozwinąć na Białorusi za czas jakiś. To znaczy, rzeczywiście widać, że Łukaszenka osłabł. Nawet jeżeli on wygra teraz, tu się z panem zgadzam, tę batalię, no to nikt mu nie wróży już długiej przyszłości i świetlanej. Czym to się dla niego skończy? Znaczy, on dożyje
osobiście? Łukaszenko jest w odróżnieniu od Putina nieprzewidywalny, bo Putin jest dużo bardziej przewidywalny, więc oczywiście tam mogą nastąpić różne scenariusze finalne. Ja mogę wyobrażać sobie scenariusz dosyć dramatyczny, że on jakby walczy do samego końca, czy jest jakiś akt zupełnie dramatyczny, nie chcę go tak nazywać.
Desperacki. Wprost.
Desperacki. Kto ma wyobraźnię, to sobie może wyobrazić.
No, natomiast mówi pan o tym, że wywoła konflikt zbrojny z kimś?
No ale może być taka obrona, że tak powiem, pałacu do samego końca, gdyby były jakieś demonstracje albo coś podobnego. Może być tak, że najbliższe otoczenie uzna, że no, nie ma innego wyjścia, tak, tylko rozwiązanie, powiedzmy, siłowe.
Trzeba go usunąć.
No tak, ale nie chcę snuć tych scenariuszy, bo to są takie nieeleganckie w sumie. Taki miękki scenariusz to jest to, że może kupić willę obok Janukowicza gdzieś pod Moskwą i tam spędzić resztę życia ze swoim ukochanym najmłodszym synem. Więc może być wiele scenariuszy. On jest po trzasku. Dla niego zawalił się świat tak naprawdę po ostatnich wyborach. Dlaczego? Dlatego, że on wiele wyborów wygrał, choć nie tak jak ogłaszano, ale wygrał. Natomiast w ostatnie wybory on rzeczywiście przegrał i on to czuje, on to wie. Jego pierwsze uczucie jest takie, że naród jego zawiódł. Że on tyle zrobił, że on zapewnił niepodległość temu krajowi, a oni mu tak odpłacają. To jest bardzo typowe dla wszystkich dyktatorów. Pierwsze, zwrócić się przeciwko własnemu narodowi za niewdzięczność.
Są podli,
teraz zobaczył, że ta opozycja, która była niezorganizowana i była taka dosyć w sumie cicha, jest głośna, jest na ulicach i składa się w ogromnej części z młodego pokolenia, które urodziło się już za Łukaszenki czasów, ale nie chce umierać za Łukaszenki czasów. W związku z tym ma pan tam młodych, ma pan tam kobiety, co w warunkach białoruskich jest niezwykle ważne, bo kobiety ze względu na historię Białorusi odgrywały tam niezwykłą rolę. One były tym stabilizatorem, one podtrzymywały tkankę narodową, mężowie czy synowie szli na wojnę, ginęli, wracali, nie wracali. Więc kobiety są taką istotą, że tak powiem, podtrzymywania tego narodu.
To zresztą w ogóle na terenach postsowieckich.
Tak, ale tam może nawet szczególnie. A nagle te kobiety zaprotestowały i to tak zdecydowanie. Więc on to wie, że nie ma już poparcia narodu i on już żadnych wyborów nie wygrał. Nawet gdyby chciał je organizować, to już nawet nie jest w stanie moim zdaniem tak sfałszować, żeby to zadziałało. On wie, że swoimi działaniami nigdy z Zachodem nie miał dobrych kontaktów, ale on z Zachodem trochę grał. Były takie momenty ocieplenia, ochłodzenia, ocieplenia, ochłodzenia.
Polska zmuszała biednego marszałka Karczewskiego, żeby jechał na Białoruś.
No to tak, ale wcześniej tam Sikorski miał jakieś kontakty, także bywało. No, on tam wie, że nie ma dzisiaj czego szukać. Natomiast to, co jest dla niego prawdziwym problemem, to, że z Putinem, z którym nigdy nie miał jakichś bardzo dobrych kontaktów, bo ostatnie dobre kontakty on miał z Jelcynem. Bo jak powstawał tak, ten słynny zbiór, Związek Białorusi i Rosji, on został wiceszefem tego.
To było
20... I był moment, no tak, to było przed 2000 rokiem. I on nawet przez moment marzył sobie, mówił Łukaszence, że jak ten Jelcyn schorowany odejdzie, to on będzie tym kandydatem na szefa zbiru, szefa czyli zbiru. On zostanie prezydentem wspólnoty rosyjsko-białoruskiej. No, marzenia jak ptaki szybują po niebie. No więc to się nie zdarzyło. W tej chwili on u Putina ma, mówiąc kolokwialnie, przechlapane. Putin oczywiście go nie zmienia z tych powodów, że po pierwsze chce doprowadzić ten proces integracyjny tak daleko, jak się da. Po drugie, że nie ma przygotowanego następcy, który mógłby jako takie uczciwe wybory wygrać, ponieważ on wyjałowił, Łukaszenko wyjałowił tą ziemię bardzo, tam nie ma nikogo, ani premiera, ani no właśnie, ministrów, bo... ani nikogo, który mógłby być porównywalny z
oddziaływania. Kogoś z tej ekipy, kto byłby wiarygodny dla Rosjan.
Taką miękką zmianę doprowadzić. I trzeci powód, dla którego Putin będzie szukał momentu.
Okay.
Pomijam pana prowokację w tym momencie. Natomiast trzeci moment bardzo ważny dla Putina. Putin wybierze moment tej zmiany, ponieważ on jak ognia obawia się takiego oto scenariusza, w którym ulica czy protesty wymuszają zmianę. Ponieważ on przed oczami, mając już za sobą Majdan. Ukrainę, ale też Białoruś, ma też widok, że tak powiem, błotnych tam pól czy Placu Czerwonego, który też mógłby któregoś dnia stać się miejscem tego rodzaju protestu.
Więc... No, ale masz też chyba w pamięci to, co się stało na Ukrainie, prawda? No,
tak,
gdzie
tak,
jednak
że
zaszła
tak.
zmiana niebywała. No to...
Oczywiście, że tak. I mówię, to wszystko mając w pamięci, Putin mówi swoim współpracownikom zapewne tak, to my wybierzemy moment, w którym ta zmiana się dokona. On nie będzie wymuszony przez żadne czynniki, ani uliczne, ani ulica, ani zagraniczne.
Dobrze, panie prezydencie, bo trochę o Ukrainę chcę zahaczyć, dlatego że bardzo wiele osób mówiło, że być może ta cała awantura z uchodźcami ma również przykryć to, co nastąpi, to znaczy na przykład dalszą eskalację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Wie pan, jest taki scenariusz, znam go. On co prawda ma dwa warianty. No jeden, że... Znaczy, strategicznie to jest jakby do wytłumaczenia, ponieważ nie mam żadnej wątpliwości, że dla Putina przejęcie Ukrainy i włączenie Ukrainy do strefy wpływów rosyjskich jest kwestią zasadniczą. Jeżeli ktoś czytał jego esej, parę miesięcy temu, no to on tam mówi wprost.
Tak,
Ukraina
to nie
państwo, Ukraińcy to nie naród. To była zawsze ta mała Rosja, która musiała być związana z Wielką Rosją i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście jest mnóstwo i błędów historycznych, no ale jakby teza polityczna jest jasna. Ukraina musi być nasza. I teraz oczywiście...
jak się odbudowuje imperium,
można
to bez Ukrainy go
ale
nie ma.
Ale nie, no oczywiście nie da się, to jest zrozumiałe. I teraz pytanie jest, jaki scenariusz zostanie zastosowany. Scenariusz moim zdaniem najbardziej taki logiczny, który jest w głowie Putina, choć niezwykle trudny, moim zdaniem mało realistyczny, jest taki, że w wyniku permanentnej destabilizacji Ukrainy, co ma miejsce poprzez Donieck, Ługańsk i tak dalej, poprzez w związku z kłopotami gospodarczymi, które tam są, w związku z tą jednak małym doświadczeniem elit, co się szczególnie dzisiaj odczuwa po wyborze Zełenskiego i tak dalej, nastąpi do takiego zmęczenia społeczeństwa, że oni będą gotowi zaakceptować, wybrać w demokratycznych procedurach człowieka, który będzie bardziej realistycznie patrzył na relacje z Rosją.
Prorosyjskiego, tak?
Ale nie tak otwarcie prorosyjskiego, ale w istocie prorosyjskiego. Więc...
Taki miał być Zełenski.
Ale taki Zełenski nie jest. Zełenski dzisiaj jest uznawany za do kogo oni porównują, zaraz sobie przypomnę, to powiem.
Ale tylko, czy nie ma pan takiego właśnie wrażenia, że każdy ukraiński prezydent, który wygrywa wybory, no, którym się mówi, no nie, to ten to dopiero się dogada z Rosją. Jak przychodzi co do czego, to się z tą Rosją nie dogaduje. On po prostu się na niepodległość wybija bardzo szybko.
No, dlatego, że on też wie, z kim ma do czynienia. Ukraińcy dzisiaj są przede wszystkim, mają własną tożsamość, czyli pierwszym błędem...
Rosjanie ich tego nie,
Putin
nauczyli,
to stworzył w dużej mierze. Putin jest dzisiaj jednym z ojców ukraińskiej tożsamości.
Oczywiście.
Nie ma dwóch zdań. Natomiast to jest. Młode pokolenie jest bardzo zwesternizowane i dzisiaj dlatego te wszystkie militarne działania, o tym za chwilę powiem, mają mały sens, ale wracając do tego pierwszego scenariusza. Znalezienie takiego człowieka i poparcia dla niego byłoby najbardziej miękkim i wygodnym pomysłem. Teraz, gdy chodzi o te akcje militarne, ja słyszę o dwóch wariantach. Jeden, to znaczy wykorzystać kryzys z Białorusią, żeby tam podjąć tego rodzaju działania, co moim zdaniem byłoby kolosalną awanturą, co by skonfliktowało Rosję właściwie z całym światem zachodnim. Natomiast jest drugi scenariusz, o którym też czytałem. Zaczekać spokojnie do narastania konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w sprawie Tajwanu.
i wykorzystać ten moment, w którym cały świat zajmie się ze strachem tym, co się dzieje między dwoma wielkimi mocarstwami i jako wtedy skorzystać, tak, zająć się Ukrainą. Nie wiem, tak czy owak, na ile te scenariusze są...
Rysuje pan w ogóle nieprzesadnie optymistyczne scenariusze.
Nie, ja mam scenariusz optymistyczny, bo moim zdaniem trzeba doceniać siłę samej Ukrainy. Dzisiaj akcja militarna na Ukrainie to nie jest tak, że weszli jak w masło i do Kijowa byli witani kwiatami, a później w ciszy.
Raczej nie.
Oni będą mieli problem i z armią ukraińską, która jest w dużo lepszym stanie niż w roku 2014, kiedy była aneksja Krymu. Lepiej wyposażona i bardziej, jakby powiedzieć, ukraińska, zdeterminowana, także gdy chodzi o poziom dowódczy. Oni mają problem z młodym pokoleniem, które nie powie tak łatwo, że zgadzamy się, tylko będą różne ruchy oporu, akcje terrorystyczne i tak dalej. A w ogóle wchodzenie na przykład Rosjan na tą zachodnią Ukrainę, no to grozi...
To się skończy katastrofą.
Pewną katastrofą, więc jeżeli jacyś awanturnicy w Moskwie mają takie pomysły, no to należy się tego bać.
Dobrze, panie prezydencie, zostawmy sprawy międzynarodowe, chociaż bardzo ciekawie się o tym mówi, ale ja mam jeszcze jedno pytanie krajowe jak najbardziej. Włodzimierz Czarzasty idzie pańską drogą. Zjednoczył lewicę.
No, udało mu się.
I ją przechrzcił.
No właśnie. I tylko ja mu należy życzyć sukcesu, dlatego że ono ma już dokonanie, które zostanie zapisane w historii. To znaczy, lewica wróciła do parlamentu. To się rzadko zdarza. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ona nie wróciła do parlamentu. No to byśmy w ogóle dzisiaj nie rozmawiali na ten temat.
Nie, tak.
O lewicy. Teraz moim zdaniem to stworzenie nowej lewicy, czyli połączenie doświadczenia i kadr SLD-owskich z energią i dynamiką wiosny i współpracą z prawdziwymi socjalistami od Zandberga, to jest moim zdaniem szansa, że lewica ponownie będzie w parlamencie i że będzie mogła się rozwijać, szczególnie biorąc pod uwagę, że wśród młodych ludzi to zainteresowanie lewicą rośnie. Pan coś
tak,
o tym
to
wie.
Prawda. Rośnie. Zresztą ostatnie sondaże pokazują, że odbiło to bardzo jednoznacznie. 30% młodych ludzi uważa się za lewicowców. Nigdy takiego wyniku lewica nie
było. Miała. Jeszcze chodzi o to, żeby to przełożyć na głosy, no, ale to już wymaga pracy. Ja oczekuję, że ci młodzi ludzie z nowej lewicy będą obecni.
A pan nie będzie taki złośliwy? Bo ja tu panu... Pan niech nie będzie taki złośliwy. Ja pańskie prowokacje też pomijam. Te pańskie osobiste prowokacje.
Tak, no, redaktor przyznał się, że córka ma lewicowe poglądy. Pracujemy, się cieszę z tego powodu.
Pracujemy nad dzieckiem, próbujemy, no ale nie,
niech się dziecko trzyma swego.
Postanowiliśmy akupunkturą może ją z tego wyleczyć.
Zobaczymy. Życzę powodzenia.
Nie, ona jest... jeśli ona tego słucha, to poważnie. Po mnie w ogóle. Nie tak, mam po co wracać do domu.
Mówiąc poważnie, jest to zaplecze wśród młodych ludzi. Zresztą naturalne, dlatego że im dłużej prawica będzie rządzić, tym bardziej te poglądy młodego pokolenia będą lewicowe. Tak samo jak za naszych czasów, kiedy lewica stosunkowo długo rządziła, no to prawica rosła w siłę, pokolenie Jana Pawła II i tak dalej. To są socjologicznie wytłumaczalne procesy.
Kropka. Książki. Zawsze gadam książki.
No tak. No więc, wie pan, czytam na pożegnanie Angeli Merkel. Arkadiusz Stępin napisał taką... Napisał taką grubą książkę, polityczną biografię. Bardzo dobrze napisano Angeli Merkel. A ponieważ tam znajduje wiele już rzeczy z okresu, który świetnie...
O sobie pan czyta.
No o sobie mało, bo za mało napisał tam o mnie, ale mówiąc szczerze...
Są wady tej książki.
Mam tu pewien sentyment, bo pierwszą wizytę, którą Angela Merkel po wyborze na kanclerza złożyła, to była Polska i ja ją przyjmowałem, to był rok 2005. Zresztą z tym była związana bardzo ciekawa anegdota, bo w pałacu spotykamy się i mówimy, ona jest dokładnie mój rocznik, urodzona w 54 roku. Ja mówię, no zobacz, ten 54 rok to jest taki rok, gdzie dużo polityków, bo Juszczenko wtedy prezydent Ukrainy z tego roku, Koczarian z Armenii, ktoś tam jeszcze. No i oczywiście zawsze się znajdzie jakaś czarna owca, bo Łukaszenko też jest urodzony w 54. I na co mówi Merkel? Mówi, no bo widzi pan, 54 rok to był bardzo dobry rok dla polityków i bardzo zły dla wina. A obok niej siedzi jej wtedy sekretarz do spraw międzynarodowych, Flieger, też bardzo, który urodził się w 55. Ich relacje były takie dosyć napięte. I on powiedział, a co rok 55? A ona, nie patrząc na niego, mówi, 55? Świetny rok dla wina. I już wiedziałem, że on się długo na tym stanowisku nie utrzyma i tak się stało. Więc z Angelą...
Czyli pan czytał Angelę.
Ale druga książka, którą polecam panu, ona wymaga trochę więcej wysiłku dwóch autorów.
Podejrzewam, że ja dam radę.
Tak, pan da radę. Ivan Krastev i chyba Stephen Holmes, amerykański politolog. Krastev znany,
no to Bułgar oczywiście.
I tak. Piszą książkę Jak światło zgasło, czyli krótko mówiąc o tym, jak Zachód zawiódł swoich wyznawców. Chodzi o te relacje, dlaczego na Wschodzie dzieje się tak, jak na Węgrzech czy w Polsce, dlaczego ten model zachodni nie mógł być zaimitowany tutaj w Europie Wschodniej. I to jest bardzo interesujący esej pokazujący na ograniczenia tej tradycyjnej demokracji i liberalizmu.
Ostatnio były powieści, teraz...
Muszę powiedzieć, ostatnią książkę wydała Krytyka Polityczna.
Trudno, co robić.
Bardzo dobra książka.
Czyli ostatnio były powieści, teraz literatura faktu, następnym razem też się proszę przygotować.
No ja mówię to, co leży u mnie przy łóżku, także
Bardzo serdecznie panu dziękuję, państwu również. Panie Psienisko, do widzenia.
Jeszcze raz dobrego weekendu.